Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Mentor to jest taka osoba, która dzieli się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Myślę, że też co jest najbardziej istotne, trochę taką życiową mądrością. Chcemy też, żeby ktoś z takim doświadczeniem biznesowym, takim życiowym podpowiedział, co jest ważne. Być może jak skierować swoją ofertę do klienta, jak rozwiązać swoje problemy także na tym polu relacji z ludźmi. Te potrzeby są bardzo różne, ale też są standardowe tak naprawdę, też dla tych firm, które funkcjonują u nas.
Nie wszystko robi się za pieniądze. To jest to, że jeśli my się wzajemnie w naszym środowisku lokalnym tutaj nie będziemy edukować, nie będziemy wspierać, to większe jednostki będą nas wypierać. A tutaj też mamy wybitnych specjalistów, którzy znają się na tym, no tylko muszą też się wiedzieć, jak wypromować i jak współpracować.
Kiedy powstawał ośrodek w 2013 roku w Drezdenku, ja się bardzo obawiałam o integrację, ponieważ wiedziałam, że będzie to w budynku, gdzie są dzieci w wieku przedszkolnym. Dochodziły do mnie takie słuchy, konkretne przykłady, że są sytuacje, że dzieci niepełnosprawne mają lokum w pobliżu szkół bądź przedszkoli i że są nieprzyjemne sytuacje ze strony zarówno nauczycieli, jak i rodziców.
Kiedy tańczymy, mamy władzę nad naszym ciałem i to jest bardzo symboliczne, że robimy z naszym ciałem, co chcemy, kiedy tańczymy. I o to chodzi, żebyśmy całe życie z naszym ciałem robiły dokładnie to, co chcemy i żeby nikt do naszego ciała nie miał dostępu, kto chce nasze ciało potraktować jak przedmiot, nie patrząc na to, że to ciało jest tylko opakowaniem dla duszy, serca i umysłu.
Kim jest mentor, czym jest mentoring, jak te dwie instytucje mogą wpłynąć na rozwój prowadzonej przez nas firmy? Czy dzieci niepełnosprawne mogą na co dzień integrować się z dziećmi pełnosprawnymi? Jak poprzez taniec możemy zwrócić uwagę na ważne problemy społeczne? Tym zajmiemy się w dzisiejszym wydaniu audycji. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze wśród wielu kierunków działań prowadzi również mentoring dla przedsiębiorstw społecznych. O szczegółach powie Monika Robaszyńska z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.
Mentoring dla przedsiębiorstw społecznych jest to nasza kolejna, można powiedzieć, forma wsparcia dla nowo powstałych przedsiębiorstw społecznych, które powstały przy Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Przy naszym udziale, udziale naszych doradców, powstało około 40 podmiotów biznesowych. One są dosyć nietypowe, ponieważ składają się też z osób, które w różny sposób nie mogły się odnaleźć na rynku pracy. Pragniemy, aby ktoś z zewnątrz, czyli ten mentor, trochę podpowiedział im w tych pierwszych krokach biznesowych, które też podejmują.
Czyli mentor to jest taka osoba, która mówi, jak coś zrobić?
Mentor to jest troszeczkę taka osoba, która dzieli się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Myślę, że też co jest najbardziej istotne, trochę taką życiową mądrością. Tak naprawdę teraz nasze przedsiębiorstwa zderzają, można się powiedzieć, z tym rynkiem. Oprócz tego działania biznesowego prowadzą też działania społeczne i chcemy też, żeby ktoś z takim doświadczeniem biznesowym, takim życiowym podpowiedział im tak naprawdę, jak się odnaleźć na tym rynku, co jest ważne, być może jak skierować swoją ofertę do klienta, jak rozwiązać swoje problemy także na tym polu relacji z ludźmi. Te potrzeby są bardzo różne, ale też są standardowe tak naprawdę, też dla tych firm, które funkcjonują u nas.
Jak nawiązać kontakt z takim mentorem?
Poprosiłabym o kontakt z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej. Mamy przygotowany formularz, ponieważ chcemy jak najlepiej dopasować danego mentora do przedsiębiorstwa społecznego, patrząc na predyspozycje mentora, na to, czym się też interesuje i w jakim obszarze chciałby pracować z danym przedsiębiorstwem społecznym.
Czyli jeżeli na przykład jest spółdzielnia socjalna, która prowadzi dom dziennego pobytu dla seniorów, to kto by się przydał w osobie mentora takiej spółdzielni?
Z jednej strony może być to taka osoba, która też zna specyfikę danego przedsiębiorstwa, ale nie tylko, bo bardzo często pozytywną jakby relacją jest zestawienie kogoś, kto zupełnie się na tym nie zna, jest stricte biznesowy, do takiego przedsiębiorstwa, który jednak jest nacechowany bardzo społecznie, ponieważ zderzenie tych dwóch różnych form tak naprawdę jest z korzyścią dla jednej i drugiej strony. Liczymy na to, że dopasujemy osobę do przedsiębiorstwa na tyle też dobrze, że te korzyści będą obustronne.
Jak Państwo pozyskują owych mentorów?
No między innymi mówimy o tym w mediach. Oczywiście nawiązujemy też relacje z tymi osobami, których wcześniej spotkaliśmy na swojej drodze, na przykład w ramach konkursu, który robiliśmy Biznes Wrażliwy Społecznie, w ramach naszych szkoleń. Czasami bezpośrednio się kontaktujemy z osobami, wiedząc, że mają wiedzę i być może nawet i chęci do tego, aby się tą wiedzą dzielić i mają też gotowość do podjęcia tego wyzwania.
Na jakiej zasadzie ten mentor pracuje? Czy spółdzielnia będzie musiała wypłacić mu jakieś honorarium na przykład?
Z założenia jakby forma też mentoringu jest formą wolontarystyczną, ponieważ poszukujemy takich osób, którym się po prostu też chce i są gotowe do tego, aby dzielić się swoją wiedzą i też spotkać się z danym przedsiębiorstwem społecznym. Jednakże też zaznaczam, że bardzo nam zależy na tym, aby pokazywać te osoby, ponieważ jednak jest to bardzo niezwykłe, że te osoby decydują się na to, by zapoznać się z danym przedsiębiorstwem społecznym. Prezentujemy ich sylwetki, chcemy ich pokazywać w mediach społecznościowych. No i z drugiej strony, jeżeli chodzi o biznes, jest to też forma realizacji społecznej odpowiedzialności, więc będziemy na pewno zachęcać do prezentacji tej praktyki w konkursie Biznes Wrażliwy Społecznie.
Czy już mogą Państwo zaproponować, powiedzmy, branżowo mentorów?
Tak, mamy już kilku mentorów, kilku odważnych mentorów. Z jednej strony są to mentorzy, którzy bardziej się czują w kontekście mediów społecznościowych, doradzania bardziej marketingowego i to jest bardzo też istotne dla naszych przedsiębiorstw społecznych. Są to też osoby, które są specjalistami z budowania wizerunku, z kreatywnego budowania zespołu, albo też z takich nietypowych branż, jak branże piecyków. Istotne jest to, żeby te osoby miały już jakieś doświadczenie, że być może zakładały swój biznes, być może miały już sukcesy albo i też porażki, to chyba one tak naprawdę najbardziej uczą i one budują jakby naszą wartość.
W kwestii technicznej, jak to się odbywa?
Na początku ja rozmawiam z takim mentorem, przedstawiam oczywiście ideę i oczywiście się pytam, czy też jest gotowe. Przedstawiam przedsiębiorstwo społeczne, z którym chciałabym połączyć, opowiadam o nim, mówię, jakie są potrzeby i wtedy też umawiam na pierwsze spotkanie. Najważniejsze jest jednak, aby to pierwsze spotkanie się odbyło, aby te przedsiębiorstwa społeczne z danym mentorem mogły się jednak poznać. Później też nie chcę ingerować jakby w cykl ich spotkań, aczkolwiek dążę, jestem troszeczkę takim pośrednikiem, można powiedzieć, do pierwszego kontaktu.
Czyli pierwsze spotkanie odbywa się w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, a potem to jak już tam sobie ustalą strony?
Unikamy troszeczkę tego, żeby spotkanie było w OWES-ie. Jesteśmy przyjaźnie nastawieni do naszych PES-ów, jednakże chcemy, żeby czuli, że nie wszystko musi się dziać u nas. Bardzo często to spotkanie odbywa się w siedzibie danego przedsiębiorstwa społecznego. Staramy się też łączyć mentorów też geograficznie, żeby można było dosyć łatwo się z nimi skomunikować. Oczywiście, jak nie ma takiej przestrzeni w danym przedsiębiorstwie, my oczywiście jesteśmy otwarci, przyjmiemy tutaj, poczęstujemy też dobrą kawą, ale patrząc na to, co się teraz dzieje, jednak jest bardziej taki trend, że dany mentor nawet sam woli widzieć to, co się dzieje w danym przedsiębiorstwie społecznym, troszeczkę tak od wewnątrz.
Zatem gdzie szukać szczegółów na temat mentoringu, jeśli chodzi o współpracę z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej?
Zapraszamy na stronę aws.zgora.pl w zakładce CSR i mentoring. Tam jest pokrótce też przedstawiona idea mentoringu, tam jest formularz kontaktowy i też formularz zgłoszeniowy. Zapraszamy do kontaktu też mailowego i do kontaktu telefonicznego. Jestem osobą odpowiedzialną, czyli Monika Robaszyńska, m.robaszyńska@fundacjacp.org, telefon 533-316-284.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Pan Roman Rosenberger jest jednym z pierwszych przedsiębiorców, który zgodził się na wystąpienie w roli mentora w programie prowadzonym przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jest pan przedsiębiorcą i certyfikowanym specjalistą Google. Wyobrażam sobie, że jest pan bardzo zajętym człowiekiem, więc jak pan znajdzie czas na to, żeby pro bono jeszcze dzielić się swoją zapewne trudno zdobytą wiedzą?
Każdy przedsiębiorca dobrze zarządza swoim czasem i dlatego też ten czas się znalazł.
Wystąpiła taka propozycja od Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, że potrzebny jest mentor w dziedzinie marketingu internetowego, bo chyba tak mogę to nazwać. To jaka pierwsza myśl była pana?
Ja specjalizuję się w marketingu, w wyszukiwarkach internetowych. Pierwsza myśl to oczywiście tak, tak z chęcią pomogę, bo rozwój naszych lokalnych przedsiębiorstw, spółdzielni socjalnych dobrze wpływa na nas wszystkich. To wpływa na rozwój gospodarki lokalnej, tutaj im mamy lepsze zaplecze gospodarcze u nas w Zielonej Górze, tym bardziej rozwija się miasto i nam się będzie żyło lepiej też dzięki temu.
Na co mogą liczyć osoby, które przyjdą na spotkanie z panem?
Te osoby mogą liczyć na całościowe podejście do ich problemu, na wsparcie w zakresie strategii i zaplanowaniu stworzenia ekosystemu, na przykład sklepu internetowego, strony internetowej, tak żeby w momencie uruchomienia tego przedsięwzięcia ten ruch, który będą gromadzić, czy pieniądze, które będą inwestować w reklamę, nie były pieniędzmi po prostu wyrzuconymi w błoto, żeby mogli zbadać, co działało, co nie działało, czy co się trzyma planu i ewentualnie poprawiać swoją strategię.
Czego pan wymaga od osób, czy będzie wymagał od osób, które będą brały udział w spotkaniach z mentorem?
Przejrzystości, szczerości i że jeśli umówimy się na coś do zrobienia przez nich, to zrobią to jak najlepiej potrafią.
Czyli to jest taka relacja pytanie-odpowiedź, wykład ex cathedra i na przykład ćwiczenia czy jakieś warsztaty?
To jest bardziej w formie konsultacji, takich jak konsultacje biznesowe czasem są potrzebne nam przy projekcie, przy umowach, przy podejmowaniu jakichś przedsięwzięć. Tak to też będzie wyglądać jako konsultacje, nie podawanie na tacy gotowych rozwiązań, tylko rozwiązanie konkretnego problemu.
Może przyjść ktoś z konkretnym problemem do pana. Jak to rozwiązać? I pan pokaże drogę, czy powie jak?
Ja zadam jeszcze więcej pytań. I na podstawie tych pytań osobie, które zadam te pytania, będzie mogła jakby spojrzeć na jeszcze inne aspekty, które warto by było przygotować.
Wiem, że jedną z pierwszych spółdzielni socjalnych, która będzie miała przyjemność pracowania z panem, jest spółdzielnia socjalna MediaPrint. Czy już były jakieś spotkania wstępne?
Jesteśmy w trakcie umawiania się na takie spotkanie pierwsze, pilotażowe, tak żeby przygotować się do tego, nad czym będziemy głównie pracować i na czym będziemy się skupiać. Ja też chciałbym poznać ich jakby model biznesowy, czyli to, w jaki sposób chcą zarabiać pieniądze, gdzie mają te marże największe, co jest dla nich najbardziej opłacalne, co jest produktem dosprzedażowym, jak się promowali do tej pory i co chcieliby osiągnąć, w jakim czasie.
Ile czasu pan będzie mógł poświęcić tej spółdzielni socjalnej MediaPrint?
Formalnie mamy 10 godzin, ale myślę, że jeśli będzie taka potrzeba, to spotkamy się na więcej niż 10 godzin sumarycznie.
Pani Moniko, czy będzie gdzieś zapisane, że ta spółdzielnia socjalna korzystała z tego mentoringu, że mentorem był właśnie pan Roman Rosenberger?
Na swojej stronie internetowej chcemy właśnie pokazywać sylwetki osób, które podjęły się tego wyzwania, także na pewno pan Roman, też działalność, tak naprawdę zakres jakby tutaj wiedzy będzie zaprezentowany na naszej stronie internetowej oves.zgora.pl, no i też staramy się pokazywać medialnie te osoby. Zależy nam na tym, aby one też zainspirowały innych do podjęcia się tego wyzwania. Chcemy pokazać, że warto i że też można po prostu spotkać się z danym przedsiębiorstwem społecznym i tą wiedzę też przelać.
Jeszcze zapytam pana Romana o ten wolontariat, bo na początku naszej rozmowy zwróciłam uwagę na fakt, że jest to działalność pro bono, czyli okazuje się, że nie wszystko robi się za pieniądze.
Nie wszystko robi się za pieniądze. To jest to, że jeśli my się wzajemnie w naszym środowisku lokalnym tutaj nie będziemy edukować, nie będziemy wspierać, to większe jednostki będą nas wypierać. Mamy chociażby na przykładzie specjalności, którą ja się zajmuję, w Zielonej Górze parę agencji, ale część klientów, czy potem już partnerów takich biznesowych trafia do nas, czy do mnie, czy do firm, z którymi współpracuję, z bardzo dużych ośrodków, takich jak Łódź, Wrocław, Warszawa, Poznań, a tutaj też mamy wybitnych specjalistów, którzy znają się na tym, no tylko muszą też się wiedzieć, jak wypromować i jak współpracować. Jeśli będzie to wiadome, to nie będzie dochodzić do nadużyć na przykład firm agencyjnych, które zajmują się marketingiem internetowym, będzie wiadomo, na co zwracać uwagę w umowach z różnymi typami usługodawców. To służy nam wszystkim.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Czy dzieci niepełnosprawne mogą na co dzień integrować się z dziećmi pełnosprawnymi? Przekonamy się o tym w relacji Izabeli Patek.
Okazuje się, że dzieci zdrowe mogą pobierać edukację w tym samym budynku, co dzieci chore. Wspaniały przykład integracji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ze zdrowymi jest w Drezdenku.
Marzymy o tym, żeby wszystkie nasze dzieci wyzdrowiały, chociaż to by się stało tak, że bylibyśmy nagle bez pracy, ale warto byłoby. No niestety to jest nierealne, one nie wyzdrowieją zupełnie. Nawet wtedy, gdy odejdą, ich rodzice będą potrzebowały opieki. O tym też myślimy bardzo mocno. Znajdujemy się w Drezdenku właśnie przy ulicy Milickiej 2 w budynku, gdzie są dwa światy. Świat dzieci małych przedszkolnych i świat dzieci niepełnosprawnych w różnym wieku.
Alina Michalak, dyrektor ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Drezdenku.
W tej chwili w wieku od lat 6 chłopiec najstarszy ma 21 lat. W jednej części parteru i piętro zajmują dzieci z publicznego przedszkola w Drezdenku. Jedną z części parteru zajmujemy właśnie my, dzieciaki, młodzież z tak zwanego Orewu. czyli ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego.
Moja córeczka Natalia urodziła się w Gorzowie, jest wcześniakiem, jest dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym 4-kończynowym.
Teresa, mama Natalii.
Chodzi do ośrodka, do Rebył w Drezdenku. Jest dzieckiem bardzo trudnym, ponieważ bardzo krzyczy, boi się wszystkiego, jest wystraszona. Nie wiadomo z jakiego powodu, ponieważ żaden lekarz tego nie umie określić.
Korytarz, na którym się koncentruje życie przedszkolno-orewowskie, ponieważ są tutaj łazienki i oczywiście ośrodek ma swoją łazienkę, dzieci mają swoją, ale spotykają się w tym korytarzu, świadcząc sobie drobne uprzejmości, a to przytrzymując drzwi, a to witając się, ale czasem zamykając drzwi tak, żeby się nie mogły otworzyć. Przechodzimy do ośrodka.
Początki były bardzo trudne i bardzo płaczliwe. Płakała Natalia, płakała ja jako mama, ponieważ Natalka nie umiała się zaakceptować, nie umiała tutaj się odnaleźć. W ogóle w żadnym ośrodku nie umiała się odnaleźć. Propozycja, jaką dostałam dla mojego dziecka Natalii, była dla mnie propozycją bardzo dobrą i wygodną, ponieważ Natalki krzyki i te histerie, które ona miała i ma, nie jest w stanie opanować nikt, po prostu nikt. Wymaga dużych specjalistów, takich jak psycholog, logopeda, pedagog. Ma kontakt z dziećmi chorymi i z dziećmi zdrowymi przede wszystkim. Nie jest zamykana w klatce, co jest najważniejsze dla tych dzieci. Widziałam również zdjęcia z przedszkola, tutaj z Orewu, z dziećmi chorymi, z dziećmi zdrowymi. Są różne przedstawienia ze wszystkimi dziećmi. Nie ma po prostu czegoś takiego jak odrzucenie tego dziecka.
Proszę bardzo. Tutaj jest ogromny korytarz z bardzo szerokim przejściem, ponieważ jeżdżą po nim wózki różnego rodzaju. Te drewniane, które tutaj pani widzi, tak dziwnie wyglądające, nazywamy kaczkami i one służą do tego, żeby dzieci z porażeniem mózgowym mogły odbywać zajęcia, być karmione. Mają takie specjalne stoliczki i tutaj możemy te dzieci bardzo wygodnie usadowić w pozycji siedzącej, bezpiecznie i robimy różne rzeczy. Malujemy palcami, jemy, wycinamy, kujemy, wyszywamy. Bardzo są zajęcia urozmaicone.
Moja córeczka ma 5 lat i chodzi od września tego roku tutaj do tego przedszkola.
Anna, mama Julii.
Moja córka pierwszy raz, jak przyszliśmy tutaj, ten pierwszy dzień, było spotkanie właśnie z dwoma chłopcami, którzy zostali wożeni tutaj na wózku do szkoły. Było takie, trochę taki, nie wiem, zaździwienie. Było dopytywanie się z córki strony. Mama, kto to? Mama, czemu? Mama, dlaczego? No i wtedy było tłumaczenie. Musiałam tłumaczyć córce. Mi się wydaje, że właśnie dużo tego tłumaczenia dla dziecka. Dużo.
Moje dzieci 5-letnie znajdują się w budynku, w którym mieści się również ośrodek Orewu.
Danuta Kaczmarek, dyrektor publicznego przedszkola w Drezdenku.
Na początku pewnie rodzice mieli obiekcje, ale tutaj mądrość moich nauczycielek, spotkania z rodzicami, przygotowanie przedszkolaków do tego, że mogą spotkać dzieci inne, że mogą się spotkać na dziedzińcu przedszkola czy na korytarzu. Na początku każdego roku szkolnego panie przeprowadzają z dziećmi pogadanki na ten temat, że takie dzieci są, żeby się nie bały, że będą się spotykali z takimi dziećmi. Uważam, że w tej chwili rodzice nie mają żadnych obiekcji. Wydaje mi się, że ta integracja jest jak najbardziej potrzebna.
Są tutaj dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, ponieważ do ośrodków uczęszczają dzieci, które mają sprzężone niepełnosprawności. Intelektualna niepełnosprawność umiarkowana, znaczna ze sprzężeniami i głęboka, tam już sprzężenia nie muszą występować, ale tak jak życie nam pokazuje, jednak występują. Także dzieci są na wózkach, niedowidzące, niewidome, niekomunikujące się. Są też takie, które mówią i chodzą.
Mi się wydaje, że nawet powinny być zajęcia zdrowych dzieci. No wiadomo, że nie z takimi dziećmi, co już naprawdę są bardzo upośledzone, które są na tych wózkach. Dzieci powinny poznać, jak to jest właśnie pomagać osobom niepełnosprawnym. Powinny dzieci mieć zajęcia tak samo, iść, zobaczyć. Nie widzę w tym problemu żadnego.
Kiedy powstawał ośrodek w 2013 roku w Drezdenku, ja się bardzo obawiałam o integrację, ponieważ wiedziałam, że będzie to w budynku, gdzie są dzieci w wieku przedszkolnym. I mimo, że moje doświadczenie mówiło mi, że nie będzie problemu, bo pracowałam przez wiele, wiele lat w przedszkolach i też na różnych etapach edukacji, to jednak dochodziły do mnie takie słuchy, konkretne przykłady, że są sytuacje, że dzieci niepełnosprawne mają lokum w pobliżu szkół bądź przedszkoli i że są nieprzyjemne sytuacje ze strony zarówno nauczycieli, jak i rodziców.
Dzieci zdrowe, chore mają takie same prawa i dla mnie nie ma problemu. To jest w dużej mierze też rola rodziców, żeby tłumaczyć dzieciom i uświadamiać ich, że nie jest wszystko tak pięknie na tym świecie, że jest tak i tak. Jak dla mnie nie ma problemu, czy są dzieci takie, czy są takie. Chodząc do przedszkola, widząc dzieci, moja córka, wiadomo, pytała się, dlaczego, tłumaczyłam jej, że to są dzieci takie same jak ona, tylko bardziej, można powiedzieć, skrzywdzone przez ten los i na pewno chciałyby tak samo biegać jak ty, chodzić, bawić się, no ale nie mogą. Musimy bardziej im pomagać, potrzebują naszej bardziej pomocy. W miarę moja córka, mi się wydaje, z tym oswoiła się, z tym widokiem tych dzieci na korytarzu, na tych wózkach. Ona, widząc takie dzieci, nawet nie pyta po prostu w tej chwili czemu. Jest jak jest.
Wchodzimy do zespołu edukacyjno-terapeutycznego. Zespół rewalidacyjno-wychowawczy, w którym są dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim. Akurat wyszłyśmy na śpiewanki. Pani Ania gra na gitarze. Tutaj nie usłyszymy śpiewu dzieci, ponieważ te dzieci się nie komunikują głosem.
A taka praca z muzyką, co tym dzieciom daje?
Bardzo często zdarza się tak, że dzieci niepełnosprawne mają, mówiąc kolokwialnie, swoje koniki. I bardzo wiele tych dzieci niekomunikujących się jest wrażliwe na muzykę w różnym wydaniu. I jest to i muzyka klasyczna, i muzyka taka rajdowa. Oczywiście większość lubi muzykę disco polo. I też aplikujemy im tę muzykę, ale staramy się poszerzyć o różne inne gatunki. I w naszym ośrodku śpiewanie, granie na gitarze jest na co dzień, ponieważ te dzieci na to reagują. I na śpiewie budujemy dalsze rzeczy. Śpiewamy o szczoteczkach do zębów, to potem myjemy zęby. Śpiewamy o buraku i marchewce, to potem wdrażamy do picia zdrowych soczków. Tak to wygląda.
Ja próbowałam w ośrodku w Szelcach. Woziliśmy tam Natalkę, niestety Natalka wystraszyła się, bała się, po pierwsze dojazd, no a po drugie było za dużo dzieci, a za mało pań tam. Tutaj jest, myślę, że jedna pani, jedno dziecko, bo Natalka ma jednak swoją opiekunkę i wie, że jest na przykład pani Agnieszka czy pani Wioletka, przyjeżdża do domu, to opowiada różne rzeczy, że na przykład ćwiczyłam dzisiaj z panem Kubą, w tamtym roku mówiła tylko pojedyncze słowa. Na przykład mama, tata albo Jola, albo dzieci ogólnie nie umiała określać, nie umiała się wypowiadać, co robiła. W tym roku podejrzewam, że jest to zasługa przedszkola specjalistów. Jest to psycholog, jest to logopeda, jest to rehabilitant, który dużo pomaga. Znalazłam się w takiej sytuacji, gdzie dzieci są dowożone do przedszkola, są to wakacje, gdzie dzieci są w przedszkolu, są to ferie. Pierwszy tydzień, czy tam drugi, dzieci również dojeżdżają do przedszkola. My mieliśmy we ferie taką sytuację, że Natalka się rozchorowała niestety, bo często łapie infekcję. I pan rehabilitant przyjechał do mnie do domu. Rehabilitował Natalkę w domu. Było wszystko naprawdę okej i dobrze. Natalka bardzo lubi ten ośrodek, ona rano wstaje, ona chętnie jeździ do tego ośrodka, nie krzyczy, nie płacze. A ma, owszem, napada agresji, potrafi szczypać, czy tam bić, czy wyzywać, ale najważniejsze jest to, że rozwinęła się dużo do przodu. Ja odbieram Natalkę z przedszkola raz w tygodniu ze względu na rehabilitację w ratuszu, gdzie ma rehabilitację raz w tygodniu. We wtorki zawsze ją odbieram sama. Nie dojeżdża do domu, tylko odbieram, więc widzę, jaka jest reakcja Natalki, jak dojeżdża, Jak mama po nią idzie, ona się cieszy, ona potrafi odpowiedzieć. Ona potrafi wyjść do samochodu i powiedzieć: pani Violetko, a ja dzisiaj nie jadę z panią do domu. A czemu? Bo mama mnie odbiera. Także ona potrafi pełnymi zdaniami wytłumaczyć i powiedzieć, co jest, gdzie była.
Widzi pani, że mamy bardzo ładny widok przez okna, bo są sosny, jest wszędzie zielono, jasno. Zbliżamy się do miejsca, gdzie pracują specjaliści. Proszę bardzo. Tutaj jest miejsce na pracę indywidualną z Alicją, która jest w trzeciej klasie. Natomiast z tej strony mamy pomieszczenie, gdzie jest fizjoterapeuta i pomieszczenie, gdzie jest psycholog. W tej chwili oni są na zajęciach z dziećmi, ponieważ pracują i indywidualnie z dziećmi, i również na tle grupy. Dzieci jest mało, ponieważ jest okres jesienny i one nam chorują. Jeżyki. Grupa przedszkolna. Są na spacerze, wypisali się, bo właśnie takim elementem stałym to są spacery. Bez względu na pogodę, jeżeli tylko nie pada i jest do minus 5 temperatura, to codziennie wychodzą na spacery, chodzą po mieście. To też jest integracja. Mieszkańcy widzą te dzieciaki, wchodzą do sklepów, robią zakupy na zajęcia, różne produkty kupują i już są wszyscy w Drezdenku przyzwyczajeni. Przedtem tych dzieci nie widziano, bo one jeździły do Gorzowa. I były w Gorzowie, a potem w domu. Więc jak się nagle pojawiło 10 wózków z dosyć dużymi dzieciakami, to była to sensacja w naszym mieście, ale nie było żadnych złych reakcji. Wręcz przeciwnie. Witają się, wspierają nas, przysyłają nam owoce, czasem jakieś pomoce dydaktyczne. Mieszkańcy. Także to bardzo fajnie wygląda. I teraz pójdziemy do gimnazjum i będziemy przechodzić przez przestrzeń przedszkolną. Pewnie będzie słychać, bo przedszkolaki są bardzo tutaj żywe, zawsze coś robią, śpiewają, hałasują.
Przede wszystkim dzieci uczą się tolerancji, ponieważ kiedyś na swojej drodze na pewno spotkają innych ludzi, inne dzieci. I tutaj wydaje mi się, że ta współpraca, która teraz wywiązała się między nami, jest jak najbardziej potrzebna i mile widziana przez rodziców, przez środowisko w ogóle drezdeneckie. Tak mi się wydaje.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Po raz kolejny 14 lutego spotykają się osoby, którym nieobce i nieobojętne są sprawy związane z przemocą wobec kobiet. Nazywam się Miliard, One Billion Rising. Anita Kucharska-Dziedzic, prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba, powie nam, co będzie się działo w województwie lubuskim. W tym roku działamy lokalnie i solidarnie przeciwko przemocy wobec kobiet. Dlaczego na poziomie lokalnym?
Nasza akcja już szósta, bo to jest akcja ogólnoświatowa, w Polsce odbywa się po raz szósty i na świecie też odbywa się po raz szósty. W tym roku przed wyborami samorządowymi chcemy zwrócić uwagę, że kwestia przemocy seksualnej to jest także kwestia, którą można w jakiś sposób rozwiązywać na poziomie lokalnym. I tańczymy przeciw przemocy pod tym hasłem, tak, lokalnie przeciwko przemocy seksualnej, dlatego, że przebadaliśmy kilka lat temu wszystkie w Polsce programy przeciwprzemocowe, które tworzą jednostki samorządu terytorialnego. I okazało się, że tylko w połowie programów jest mowa o tym, że to kobiety doświadczają zazwyczaj przemocy, a tylko w 10% programów jest mowa o tym, że także jest przemoc seksualna wobec kobiet, która jest właśnie spowodowana takimi, a nie innymi stereotypami płciowymi. Myśmy to zauważyły i bardzo chciałybyśmy, żeby do kampanii wyborczej, przedwyborczych, przed wyborami samorządowymi, także weszła kwestia, jakie rozwiązania, jakie pomysły wpisywać do lokalnych strategii przeciwdziałania przemocy, żeby tej przemocy wobec dziewczynek i wobec kobiet, przemocy seksualnej było jak najmniej, żeby nasze córki, nasze siostry i my same, żebyśmy wszystkie były bezpieczne. I mówimy nie tylko o gwałtach, ale mówimy także o tym, czego dotyczyła na przykład ogólnoświatowa akcja Me Too, czyli ja też, a więc o molestowaniu
molestowaniu seksualnym. Coraz więcej kobiet mówi głośno o tym, że doświadczyły tak zwanego zmacania, na przykład w autobusie, na imprezach publicznych, na koncertach. To się bardzo często dzieje, to kobiety bardzo głęboko upokarza. Starsze kobiety już wiedzą, dojrzałe, dorosłe kobiety już wiedzą, że takie rzeczy są i no, biorą to na klatę, tak powiedzmy sobie. Natomiast dla młodych dziewczyn te pierwsze sytuacje, kiedy ktoś je obmaca, są naprawdę głęboko traumatyzujące i powiedzmy to sobie, bo mówimy to już któryś rok, pierwszy raz dziewczynce ktoś łapie pod spódnicę, pod bluzkę w autobusie, w środkach masowej komunikacji, na imprezach publicznych, na imprezach towarzyskich. Pierwszy raz dziewczynkę tego typu zachowania spotykają statystycznie, gdy ma 12 lat. 12-letnia dziewczynka w Polsce doświadcza już niechcianych zachowań o podłożu seksualnym. Chrońmy nasze dzieci, chrońmy siebie same i mówmy o tym problemie otwarcie. I ta akcja, w której kobiety tańczą, kiedy kobiety pokazują coś ładnego, pokazują swoją radosną solidarność z innymi kobietami, to jest także akcja, w której my apelujemy nie tylko do innych kobiet, ale także do mężczyzn i także do tych, którzy chcą zająć się polityką albo zajmują się polityką, żeby myśleli o tym, jak rozwiązać problem, bo to jest naprawdę problem.
Co trzeba zrobić, żeby się przyłączyć do akcji i jak sprawdzić, czy miejscowość, w której mieszkamy, przyłączyła się też do akcji i coś się będzie działo?
W Lubuskiem na pewno tańczy Zielona Góra i na pewno tańczy Gorzów Wielkopolski. Proszę przeszukać Facebooka i strony internetowe. Są ogólnopolskie strony, także na hasło One Billion Rising albo Nazywam się Miliard otworzy się na pewno około setki stron internetowych i stron facebookowych, na których poszczególne grupy w całej Polsce informują o swoich działaniach. Można zajrzeć na stronę BABY, a można zajrzeć na stronę Nazywam się Miliard Zielona Góra, na taki fanpage na Facebooku. Jest wydarzenie. Proszę śledzić media, mam nadzieję, że media będą o tym informowały. Spotykamy się 14 lutego w Walentynki o 16, jak zwykle pod ratuszem. Jak zwykle będą baloniki dla tych, którzy niekoniecznie chcą tańczyć cały układ, ale na pewno by się chcieli pogibać i pobyć w tym momencie razem. Także zapraszam wszystkich pod Zielonogórski Ratusz.
To śpiewanie i tańczenie to jest też takie symboliczne i co roku jest inny układ i inna piosenka. Gdzie ją znaleźć? Czy trzeba się tego nauczyć wcześniej, czy będzie szansa pod tym ratuszem?
Zawsze jest ktoś, kto prowadzi i to przeważnie jest ktoś, kto jest amatorem, bo cała ta akcja ma pokazywać nie zawodowych tancerzy, chociaż i tacy się do nas zawsze też dołączają, tańczą razem z nami, ale przede wszystkim kobiety, które lubią tańczyć i które lubią się po prostu poruszać i czują się w tym tańcu piękne i czują się bezpieczne. Dlaczego taniec? Dlatego, że kiedy tańczymy, mamy władzę nad naszym ciałem i to jest bardzo symboliczne, że robimy z naszym ciałem, co chcemy, kiedy tańczymy. I o to chodzi przez całe życie, żebyśmy całe życie z naszym ciałem robiły dokładnie to, co chcemy i żeby nikt do naszego ciała nie miał dostępu, kto chce nasze ciało potraktować jak przedmiot, nie patrząc na to, że to ciało jest tylko opakowaniem dla duszy, serca i umysłu.
Zapraszamy też oczywiście bardzo serdecznie mężczyzn, bo większość z nich zna przynajmniej jedną kobietę. Może są ojcami córek, mężami dla swoich żon, których na pewno nie chcieliby, żeby spotkała jakaś przykrość.
Tak, co roku mamy panów. Niektórzy panowie się, że tak powiem, gibają, niektórzy stoją z boku i klaszczą, niektórzy filmują, jak tańczą ich partnerki, żony czy córki. Zapraszamy i do ruchu, i do tańca, i do bycia z nami.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w audycji Słucham, bo chcę wiedzieć. Już dzisiaj zapraszam na kolejne wydanie za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.